pozycję 80. Ha, ha. Audycja 80. Ha, ha. Audycja 80. Ha.
No i jesteśmy na wizji. Witam bardzo serdecznie wszystkich tych, którzy słuchają audycji 80. Nie witam tych, którzy jej nie słuchają, ponieważ po prostu ich tutaj nie ma i tak moje powitanie byłoby dla nich zbyteczne, tudzież totalnie bezsensowne. Serdecznie dziękuję za maile związane z zagadką, która była poruszona w ostatniej audycji. Chodziło o piosenkę Thelonious Monka, graną przez Keitha Emersona, i dostałem dwie odpowiedzi, dwa maile z odpowiedziami, z dobrymi odpowiedziami, pani Maria i pan Andrzej. Tutaj napisali mi, że według nich to jest piosenka Rhythm and Ink. I to akurat się wszystko zgadza, zatem otrzymujecie właśnie od audycji 82 egzemplarze, to znaczy jeden egzemplarz na głowę książki o bezpośrednich danych świadomości, którą to napisał Henry Bergson. Skontaktujemy się z wami mailowo, to podacie nam tam adres, na którym możemy te pozycje wysłać, a tych, którzy akurat nie wzięli udziału w tym konkursie, zapraszamy do słuchania audycji 80, z tego względu, że będą następne i będą następne nagrody do wygrania. Thank you. Serdecznie dziękujemy też wszystkim, którzy wsparli audycję 80 w ostatnim czasie. To jest bardzo istotne z tego względu, że wtedy my mamy taką pewność i mamy taką świadomość, że warto to kontynuować, że warto inwestować swój czas, tak jak mówiłem już za ostatnim razem, swoją gdzieś tam energię, umiejętności do tego, żeby gdzieś tam kreować to, powiedzmy, takie centrum trzech filarów, centrum zbudowane na trzech filarach, na filarze związanym z Bogiem, z filozofią, zwłaszcza tutaj się skupiamy na Henrym Bergsonie, jak i także na Lewinasie. Natomiast jeszcze jest trzecie centrum i to jest sztuka. I tutaj dotykamy różnych powiedzmy poetów, artystów, którzy swoją twórczością wpłynęli znacząco na postrzeganie świata. Oczywiście mówię tutaj o takich poetach jak na przykład George Gordon Byron, Edgar Allan Poe, Anthony Lange, tak trochę wybieram z tej osi, jakby to powiedzieć, sztuki ogólnoświatowej. Także bardzo dziękujemy, reasumując, za jakiekolwiek wsparcie i oczywiście polecamy się na przyszłość. Jeżeli tylko uważacie, że ta audycja jest ciekawa, użyteczna, to zapraszamy serdecznie do tego, żeby ją wspierać. Przycisk Dokarm Enklawę i tam możecie wybrać 50% dla któregoś z programu. Dzisiaj poruszymy temat Henry'ego Bergsona. Kim był Henry Bergson, to już chyba doskonale wiemy, bo mówimy sobie o nim już któryś raz z kolei. I rozważamy temat bergsonizmu. Bardzo bezpośredni temat związany z jego filozofią, wyciągający tak naprawdę esencję z tego, co Bergson głosił. A głosił on przede wszystkim krytykę poznania naukowego. Ostatnio widziałem taki mem, gdzieś tam chyba w internecie, na Facebooku, zdaje się, że amerykańscy naukowcy odkryli, że wszystko to, co powiedzą amerykańscy naukowcy, jest zgodne z prawdą. No Bergson tutaj chyba się zgodziłby z czymś takim, gdyby żył w dzisiejszych czasach. Bergson postulował taką wizję poznania świata. Twierdził on, że poznanie intelektualne tak naprawdę jest niewystarczające. Potrzeba do tego intuicji, a intuicję z kolei traktował on jako metodę genialnie i bardzo dogłębnie opracowaną, w filozofii. Traktował on wręcz, można powiedzieć, intuicję jako metodę naukową i określił pewne reguły. Mówiliśmy sobie o tych regułach już wcześniej. Pierwsza reguła to była taka, żeby odnaleźć problemy prawdziwe, żeby wykluczyć problemy fałszywe. No pytanie, czy na przykład nieporządek jest więcej niż porządkiem, czy niż porządek, czy jest mniej niż ten cały porządek? Czy na przykład niesubordynacja jest czymś więcej niż subordynacja, czy jest czymś mniej niż subordynacja? I tutaj odsyłam was do tych wcześniejszych audycji, żebyście trochę pogrzebali i żebyście też pogrzebali trochę w dziełach Bergsona, jeżeli chcecie dotrzeć do istoty tego problemu, czy coś, co posiada przedrostek nie, jest czymś więcej niż czymś mniej niż to, czego tak naprawdę dotyczy. I tutaj się zaczną ciekawe schody w rozumowaniu, na które z całego serca polecam wam wejść. Z kolei druga reguła, o której mówiliśmy już dwie audycje wcześniej, to była audycja, żeby walczyć ze złudzeniami, odnaleźć prawdziwe różnice natury lub artykulację rzeczywistości. Co to jest artykulacja rzeczywistości? To chodzi tutaj mu o to, że rzeczywistość jest zbudowana z pewnych kwestii, z pewnych elementów. I chodzi nam o to, żeby odnaleźć różnice, prawdziwe różnice pomiędzy tymi elementami, które składają się na rzeczywistość, żeby zdać sobie sprawę z tego, gdzie te elementy różnią się naturą, czyli są czymśkolwiek innym, a gdzie te elementy różnią się jedynie stopniem. Jeżeli różnią się one stopniem, to znaczy, że mają one tą samą naturę i przeciwstawiając te elementy różniące się stopniem, no tak naprawdę porównujemy pewną mieszaninę do drugiej mieszaniny, albo nie można też przedstawić dwóch elementów, które się przeciwstawić sobie dwóch elementów, które się różnią stopniem, z tego względu, że naszym zadaniem tej drugiej reguły jest przeciwstawić sobie rzeczy, które się różnią od siebie rzeczywiście, że ta różnica jest pewną realną różnicą, a nie jest to tylko ta sama natura, albo jest to pewna mieszanina natur, bo to, co daje nam rzeczywistość, to jest jedna wielka mieszanina. Mieszanina natur, mieszanina stopni. Chodzi nam o to, żeby to złudzenie wyeliminować zupełnie. I jeżeli to złudzenie wyeliminujemy, wtedy będziemy mieli dobry materiał, dobrą podstawę do tego, żeby przeciwstawić sobie prawdziwe artykulacje rzeczywistości, które różnią się od siebie naturą. Ale żeby coś takiego zrobić, trzeba najpierw te elementy różniące się naturą zlokalizować, co nie jest też taką prostą rzeczą. Powiedzieliśmy sobie też o tym, że jest taki bergsonowski temat przewodni, że my jako ludzie dostrzegamy jedynie różnice stopnia tam, gdzie istnieją różnice natury. I mówiliśmy sobie, że pod tym sztandarem Bergson jednoczy najróżniejsze i najważniejsze swoje krytyki. Bergson w pierwszym rozdziale Materii i Pamięci, którą polecamy, jest to bardzo ciężka lektura, ale bardzo wdzięczna też, można się sporo dowiedzieć. Bergson pokazuje tam, w jaki sposób zapomnienie różnic natury, z jednej strony między percepcją a czuciem, i tutaj nie wiem jak to się czyta, a affection, nie wiem jak to się po francusku powinno czytać, w każdym razie z drugiej strony między percepcją i wspomnieniem powoduje różnego rodzaju fałszywe problemy, pozwalając nam wierzyć w nierozciągły charakter naszej percepcji. Napisał on coś takiego: można by znaleźć w tym zapatrywaniu, że odbijamy na zewnątrz stany czysto wewnętrzne, tyle nieporozumień, tyle odpowiedzi szwankujących na pytania źle postawione. I jak tutaj zrobić coś takiego, żeby dotrzeć do tych wszystkich kwestii, o których mówiliśmy? Trzeba sobie postawić pytanie, między czym a czym mogą lub nie mogą występować różnice natury. Pierwsza odpowiedź jest następująca. Jako że mózg jest obrazem pośród wielu innych, lub też zapewnia niektóre ruchy spośród wielu innych ruchów, to nie może istnieć różnica natury między tak zwaną zdolnością perceptywną mózgu i odruchowymi funkcjami rdzenia kręgowego. Zdolność perceptywna mózgu, no to jest takie dosyć wyrafinowane określenie naszego postrzegania rzeczywistości jako takiego. Natomiast zdaniem Bergsona pomiędzy funkcją rdzenia kręgowego a funkcją mózgu występuje różnica stopnia. Mózg nie wytwarza zatem przedstawień, lecz jedynie komplikuje relacje pomiędzy ruchem odebranym, czyli pobudzeniem, a ruchem wykonanym. I co to, drodzy słuchacze, oznacza? To znaczy, że na przykład jeżeli się oparzycie gdzieś, to jest taki dobry przykład, to jest to pewien ruch, który pewne pobudzenie naszego ciała. I wtedy to pobudzenie zostaje w bardzo szybkim czasie transportowane poprzez rdzeń kręgowy do mózgu. I teraz jaka jest funkcja mózgu? Funkcja mózgu jest taka, żeby podjąć decyzję, żebyśmy mogli my jako ludzie podjąć decyzję o tym, żeby tą rękę szybko zabrać, powiedzmy, z tego ogniska, z tego gazu, czy z czegokolwiek tam, czym się poparzyliśmy. To jest takie przedłużanie, można powiedzieć, tych ruchów. Czyli mózg komplikuje relacje pomiędzy ruchem odebranym, czy pobudzeniem, a ruchem wykonanym. Ustanawia on pomiędzy nimi odstęp, albo dzieląc w nieskończoność ruch odebrany, albo też przedłużając go w wielości możliwych reakcji. Oczywiście tutaj sytuacja z tym, że zostaliśmy poparzeni czy coś, to jest chyba dosyć oczywiste i dosyć automatyczne, że zabieramy tą rękę szybko. Ale na przykład mamy taką sytuację, że jest pewna pani, no nie wiem, jak tutaj powiedzieć, pani Wiktoria na przykład. Pani Wiktoria ma swojego chłopaka. Znaczy ma swojego chłopaka, ma swojego przyjaciela, powiedzmy, że to jest jej przyjaciel, są na takim etapie jeszcze, kiedy są gdzieś tam blisko, ale no nie wiedzą, kim oni są dla siebie, czy są przyjaciółmi, czy może są tam kimś bardziej, czy ich ta relacja jest bardziej zaawansowana. I teraz powiedzmy, że oni sobie gdzieś tam idą, spacerują i jej chłopak wzbiera się na odwagę i chwyta ją za rękę. No i teraz ona doznała jakiegoś pobudzenia. I co ciekawe, jej mózg jest takim, można powiedzieć, centrum decyzyjnym. Jej nerwy zostały pobudzone, impuls poszedł przez tam rdzeń kręgowy do mózgu i wtedy ona może podjąć decyzję, może wybrać, czy ma tą rękę trzymać, czy ma tą rękę puścić, czy ma mocniej złapać, czy silniej. Ma tutaj całą abstrakcyjną paletę możliwości i o tym jest tutaj napisane, że ten właśnie mózg ustanawia odstęp pomiędzy ruchem otrzymanym a ruchem wykonanym. Co się znajduje w tym odstępie? Co się znajduje w tej linii? No znajduje się właśnie wielość możliwych reakcji. Tutaj jest ta mowa o tym, że nie ma tutaj znaczenia, że wspomnienia korzystają z tego odstępu. No może ona sobie na przykład przypomnieć, że już kiedyś byłam w takiej sytuacji i miałam chłopaka, który mnie złapał za rękę, ale niestety wyszło tak, jak wyszło, także muszę go puścić i powiedzieć, co ty wyprawiasz. No ale to zdaniem tutaj Bergsona nie ma za bardzo znaczenia. Bo chodzi o to, że wspomnienia jako takie wciskają się w tą linię. Ale tutaj możemy na chwilę je wyeliminować, bo wspomnienia z kolei no, mają znaczenie, ale w trochę innej linii. Mamy linię, która powoduje, że jesteśmy w stanie podjąć decyzję. Właśnie na linii, którą opisujemy sobie teraz i którą wyznaczamy, możemy mieć do czynienia tylko z materią i ruchem. Ruchem bardziej lub mniej złożonym, bardziej lub mniej opóźnionym. Czyli mówimy tutaj o tak szybkim procesie, który w swojej szybkości pomija kwestie wspomnieniowe, bo one są po prostu bardziej zaawansowane jako takie. Zasadniczym pytaniem jest to, i tutaj to jest ciekawe, czy tym samym nie mamy do czynienia również z percepcją? Skąd tutaj mu się wzięła ta percepcja? No to czytajmy dalej. Faktycznie, dzięki wspomnianemu odstępowi, każda istota może zatrzymać z przedmiotu materialnego oraz powodujących przez niego działań tylko to, co jest dla niej interesujące. Do tego stopnia, że percepcja nie jest przedmiotem powiększonym o coś, ale przedmiotem pomniejszonym o coś, o czym sobie też powiedzieliśmy. Także to było w takim bardzo skrótowym stylu przedstawienie tego, o czym była mowa w poprzedniej audycji. Dodałem oczywiście ten przykład, żebyście lepiej zrozumieli tą kwestię związaną z tymi dwoma liniami, których jedna dotyczy tylko i wyłącznie kwestii związanych z pobudzeniem, decyzją mózgu i odpowiedzią na pewne poruszenie, a druga kwestia to jest kwestia wspomnień, która to się wciska pomiędzy tą linię, ale w rzeczywistości należy do innej linii. No właśnie, rozważmy sobie teraz tą drugą linię. Ta druga linia różni się naturą od pierwszej. Aby wytyczyć pierwszą linię, potrzebowaliśmy fikcji. Jakiej fikcji? No zakładaliśmy sobie, że ciało jest niczym czysty punkt matematyczny w przestrzeni, czysta chwila albo też następstwo chwil w czasie. Czyli bardzo prosta sytuacja. Nie mamy żadnych wspomnień, nie mamy żadnego rozkminiania, nie mamy żadnych tam pierdół związanych z tym wszystkim. Po prostu jest pobudzenie, reakcja, odpowiedź. Znaczy pobudzenie, analiza i odpowiedź. O, może tak, to będzie lepsze. No fikcje te nie były zwykłymi hipotezami. Polegały one na przedłużeniu poza doświadczenie kierunku odnalezionego w samym doświadczeniu. To jest to, co powiedziałem przed chwilą. No po prostu jest to takie, można powiedzieć, wyeliminowanie wszystkich interpretacji. Tylko w ten sposób, i to jest ciekawe, możemy wyodrębnić pewien istotny aspekt warunków doświadczenia. Pozostaje nam teraz zapytać, co wypełnia przerwę wytwarzaną przez mózg, co korzysta z niej, aby samemu zaistnieć. Właśnie, Bergson udziela trojakiej odpowiedzi. Jest to przede wszystkim czucie wzruszeniowe, które zakłada właśnie, że ciało jest czymś innym niż punkt matematyczny i nadaje mu wyraz przestrzenny. Ok, czyli jest tak, że mamy pewne trzy kwestie. Powiedzieliśmy sobie o pierwszej. Trzy kwestie, które wciskają się w ten prymitywny, można powiedzieć, proces i które powodują, że my jako tacy nie jesteśmy zbytnio prymitywni. Ale no, musieliśmy dotrzeć do tej dążności. Mówiliśmy sobie o pewnych dążnościach, o pewnych podstawowych różnicach natury. Zatem też teraz staramy się od tego odejść, wyznaczając drugą linię. Czyli czucie wzruszeniowe, affectivité, tak, to jest po francusku, nie wiem jak to się czyta po francusku. No i nasze ciało jest czymś więcej niż punkt matematyczny i to czucie właśnie wzruszeniowe nadaje mu wymiar przestrzenny. Także są to pewne kwestie, które zakładają, że jesteśmy w jakimś stopniu wzruszeni i to będzie miało wpływ na naszą przyszłość, czyli pojawia się pewna przestrzeń związana w tym wypadku akurat z czasem. Poza tym są to wspomnienia pamięci, które wiążą jedną chwilę z drugą i wprowadzają do teraźniejszości przeszłość. To właśnie to jest to, o czym mówiłem, o tym, że pani, która miała jakieś doświadczenia niezbyt ciekawe ze swoim poprzednim życiowym partnerem, będzie bardziej uważna i będzie bardziej reagować na pewne sygnały, które wysyła jej potencjalny przyszły partner. I wreszcie znowu jest to pamięć, choć w innej postaci, a mianowicie jest to skurczenie materii. Pamięć, która powoduje pojawienie się jakości. I to sprawia, że ciało nie jest zamknięte w chwilowości i zyskuje trwanie w czasie. I to jest właśnie ta nowa linia, linia podmiotowości, czucie wzruszeniowe, pamięć wspomnienie, pamięć skurczenie. O tych terminach możemy powiedzieć coś takiego, że różnią się naturą od terminów linii poprzedniej, czyli percepcja, przedmiot, materia. Jednym słowem, przedstawienie w ogóle dzieli się na dwa różniące się naturą kierunki. Dwie czyste obecności, które nie dają się przedstawić. Co to jest przedstawienie? Przedstawienie jest to jest po prostu nasza percepcja. Jeżeli usiądziemy sobie przy drodze, będziemy obserwować jadące samochody, to znaczy, że to jest przedstawienie. I o to tutaj chodzi. Przedstawienie, postrzeżenie, też można powiedzieć, że to jest też przez postrzeżenie. I tutaj też warto powiedzieć, że obecność percepcji, która umieszcza nas od razu w materii, oraz obecność pamięci, która umieszcza nas od razu w umyśle, mają gdzieś tam jakiś taki wspólny trochę mianownik. Powtórzmy, iż fakt, iż obie te linie spotykają się i mieszają, nie ulega kwestii. To mieszanie się jest samym naszym doświadczeniem, naszym przedstawieniem. Lecz wszystkie nasze fałszywe problemy mają swoje źródło w naszej nieumiejętności przekroczenia doświadczenia w kierunku jego warunków, w kierunku artykulacji rzeczywistości, a także nieumiejętności odnalezienia różnic natury w mieszaninach, które są nam dane i którymi żyjemy. To było bardzo długie zdanie, które sobie przeanalizujemy po piosence. Audycja 80, lecąca prosto ze studia 80. Mówimy sobie o dwóch liniach naszej perceptywności, które mieszają się w rzeczywistości. Pierwsza linia, która dotyczy postrzegania świata bardzo prostego. Jest to bardzo prymitywne, bardzo matematyczne podejście do nas jako do jednostek odczuwających. Druga z kolei linia dotyczy kwestii bardziej skomplikowanych, kwestii interpretacji, kwestii wspomnień, kwestii tego wszystkiego, co składa się na gdzieś tam nasze analizowanie rzeczywistości. To jest bardzo, tak jak powiedziałem, wymieszane w rzeczywistości. Ostatnio w tutaj grupie Filozofuj, do której to grupy bardzo serdecznie zapraszam, zadałem pytanie, jak dojść, jak dotrzeć do prawdziwych dążności, do czystych dążności, do prawdziwych różnic natury. No właśnie trzeba tutaj zastosować te metody, o których mówi Bergson, i wyznaczyć sobie te dwie linie. No on to zrobił za nas i mamy o tyle tutaj sytuację ciekawą, że teraz nie musimy sami nad tym główkować i myśleć, tylko możemy czytać Bergsona i dochodzić do tych arcyistotnych problemów, tudzież analiz rzeczywistości. Bergson napisał coś takiego: postrzeżenie i wspomnienie przenikają się zawsze, zmieniają zawsze coś ze swych substancji rodzajem endosmozy. Rola psychologa powinna polegać na rozdzieleniu ich, na przywróceniu każdemu z nich czystości pierwotnej. W ten sposób wyświetliłoby się wiele trudności, które porusza psychologia, a nawet może i metafizyka. Nic podobnego. Chcę, żeby te stany mieszane, wszystkie utworzone w stosunku różnym, z postrzeżenia czystego i wspomnienia czystego, były stanami prostymi. Tym samym skazują się na pomijanie zarówno wspomnienia czystego, jak i postrzeżenia czystego, na uznawanie jednego tylko rodzaju zjawiska, które nazywać się będzie kolejno wspomnieniem lub postrzeżeniem, zależnie od tego, czy przeważać w nim będzie jeden wzgląd czy drugi, a tym samym na stwierdzenie między postrzeżeniem a wspomnieniem różnicy stopnia, a nie natury. Intuicja prowadzi nas do przekroczenia stanu doświadczenia, prowadzi nas ku warunkom doświadczenia, czyli do wszelkich warunków, w których to doświadczenie powstaje. Natomiast warunki te nie są ani ogólne, ani abstrakcyjne. Nie mają większego zasięgu niż to, co warunkują. Są to warunki doświadczenia rzeczywistego. Bergson mówi o szukaniu doświadczenia u jego źródła, albo raczej ponad tym zakrętem stanowczym, gdzie zbaczając w kierunku pożytku, doświadczenie nie staje się we właściwym znaczeniu doświadczeniem ludzkim. Ponad zakrętem, według Bergsona, oznacza dokładnie punkt, w którym odkrywamy wreszcie różnicę natury. Jednak osiągnięcie tego punktu ogniskowego sprawia takie trudności, że należy mnożyć pozornie sprzeczne akty intuicji. Stąd też Bergson raz mówi o ruchu dokładnie odpowiadającym doświadczeniu, innym razem o poszerzeniu czy też o ściśnieniu i zwężeniu. Dzieje się tak dlatego, że określenie każdej linii zakłada rodzaj ściągnięcia, w którym fakty na pozór różnorodne stają się pogrupowane zgodnie z ich naturalnym powinowactwem, ściśnione zgodnie z ich artykulacją. Z drugiej jednak strony przedłużamy każdą z linii ponad zakręt aż do punktu, w którym przekracza ona nasze doświadczenie. Fantastyczne poszerzenie, które zmusza nas do pomyślenia czystej percepcji tożsamej ze wszelkim rodzajem materii, czystej pamięci tożsamej z całością przeszłości. Taki jest właśnie sens często stosowanego przez Bergsona porównywania postępowania filozofii do procedury rachunku różniczkowego. Kiedy już wykorzystaliśmy w doświadczeniu niewielki przebłysk wskazujący nam linię artykulacji, pozostaje nam tylko przedłużyć ją poza doświadczenie. Zupełnie tak, jak matematycy odtwarzają za pomocą nieskończenie małych składników, które postrzegają z krzywej rzeczywistej, formę samej krzywej rozciągającej się poza nimi w ciemności. W każdym razie, tak jak powiedzieliśmy sobie już ostatnio, że Bergson nie należy do tych filozofów, którzy przyznają filozofii mądrość i równowagę typowo ludzką. Sensem filozofii jest otwieranie się na nieludzkie i nadludzkie, tutaj chodzi o trwania podrzędne i nadrzędne w stosunku do naszego, przekraczanie kondycji ludzkiej, tym bardziej, że nasza kondycja skazuje nas na egzystowanie pośród źle przeanalizowanych mieszanin i na bycie w sobie samych mieszaniną źle przeanalizowaną. Audycja 80 ze studia 80. Mówimy sobie o tematach bardzo skomplikowanych, ale żeby je troszkę uprościć, to powtórzmy sobie pewne kwestie, które już były. Mamy coś takiego, że nasze przedstawienie, czyli nasze postrzeganie rzeczywistości, dzieli się na dwa różniące się naturą kierunki, na dwie czyste obecności, które nie dają się przedstawić. Znaczy one w jakiś sposób się dają przedstawić jako mieszanina, natomiast nie dają się one przedstawić jako czyste obecności. Obecność percepcji, czyli obecność naszego postrzegania świata, i ta właśnie obecność umieszcza nas od razu w materii. Jest to bardzo prosta matematyczna kwestia, bez żadnych interpretacji, bez żadnych analiz świata i tak dalej. Z kolei ta druga linia związana z obecnością pamięci pozwala nam już wytworzyć jakąś refleksję, jakieś praktyczne wnioski, potrafi zrobić selekcję, przeprowadzić selekcję tego, co jest dla nas interesujące, potrzebne, a tego, co takie dla nas nie jest. Jest rzeczą bardzo prostą do zdania sobie z niej sprawy, że te dwie linie się mieszają w rzeczywistości. Właśnie Bergson powiedział o szukaniu doświadczenia u jego źródła, albo raczej ponad tym zakrętem stanowczym, gdzie zbaczając w kierunku pożytku, doświadczenie nie staje się we właściwym znaczeniu doświadczeniem ludzkim. O co tutaj chodzi? To jest bardzo interesujące pytanie. Może ono dotyczyć na przykład tego, że czasem podejmujemy decyzje, które powodują, że tracimy coś. Wykraczamy poza tą taką ludzką naturę, idąc do natury bardziej duchowej. Możemy coś stracić, ale na przykład możemy zyskać, powiedzmy, jakąś rzecz niematerialną. No, możemy zyskać jakieś, nie wiem, poczucie honoru na przykład. Możemy dojść do postrzegania, które wykracza poza nasze takie możliwości. Dopiero kiedy zyskujemy świadomość tego, że możemy dojść do pewnych kwestii czystych, tak zwanych, dopiero wtedy możemy odnaleźć ten punkt, w którym te czyste dążności różnią się naturą. No ale Bergson mówi o tym, że to nie jest ludzkie tak naprawdę, że to jest bardziej przekraczanie swojego stanu, swojego poziomu intelektualnego w kierunku odnalezienia czystych dążności, o których sobie mówimy. I to sprawia wielkie trudności, nie tylko nam, którzy tutaj siedzimy w Studiu 80 i analizujemy te wszystkie zawiłe kwestie. To sprawia trudności wszystkim tym, którzy do tego dążą, ponieważ jest to, no nie chcę mówić nieludzkie, bo to jest za okrutne słowo, ale jest to ciężkim do osiągnięcia. Ale wszystko, co jest ciężkie do osiągnięcia, powoduje, że się rozwijamy. Wykopywanie, to jest bardzo może populistyczne teraz stwierdzenie, wykopywanie siebie z tej sfery komfortu, którą gdzieś tam mamy, ale no to możemy też przenieść na kwestie związane z tym, czym się zajmujemy, w tym, czym się cały czas rozwijamy. Poznawanie nowych rejonów wiedzy, nowych rejonów umiejętności wymaga, no niestety, cierpienia, wymaga postawienia nas samych w takiej pozycji, w której no nie chcemy być. No człowiek jest istotą, która lubi komfort, która lubi wygodę, no i fajnie by było, żeby móc się rozwijać w dalszym ciągu, no a jednak pozostawać w tej sferze komfortu, ale tak to nie działa. I to jest taka, można powiedzieć, metafora tutaj u Bergsona tych dosyć istotnych kwestii. Te kwestie powodują nam i powodują, że zdajemy sobie sprawę z tego, że żeby do czegoś na przykład dojść w życiu, to niestety musimy sporo poświęcić. I to jest ten taki element, nie chcę mówić nieludzki może, powiedzmy sobie, że to jest element paraludzki, żeby wejść za ten zakręt i dopiero tam możemy ujrzeć ten punkt, w którym odkrywamy te jakże istotne różnice natury, o które się pytałem w grupie tutaj Filozofuj, magazynu Filozofuj. No a pytanie widocznie było zbyt ciężkie dla filozofów, którzy tam właśnie przebywają. Powiedzieliśmy sobie też o tym w tym takim bardzo no, bezpośrednim cytacie, że to jest też związane z tym, że ten ruch dokładnie odpowiada doświadczeniu. Innym razem odpowiada on poszerzeniu, czy też ściśnięciu i zwężeniu. Dzieje się tak dlatego, że określenie każdej linii zakłada rodzaj ściągnięcia, w którym fakty na pozór różnorodne zostają pogrupowane zgodnie z ich naturalnym powinowactwem. No dobra, no to żeby wyznaczyć te linie, zakładamy pewien rodzaj ściągnięcia, w którym wszystkie nasze doświadczenia zostają usegregowane, no, zgodnie z ich naturalną relacją co do siebie. No to się robi bardzo, bardzo no, sprzeczne z naszym postrzeganiem, bo wchodzimy w te kwestie, musimy tak analizować rzeczywistość, układać fakty i te wszystkie kwestie według ich naturalnych dążności, co nie jest takie proste, bo się okazuje, że fakty, które mają w sobie olbrzymią różnorodność, zostają pogrupowane i możemy się naprawdę zdziwić, w jaki sposób to jest robione i jaki jest końcowy rezultat. Z drugiej strony jednak przedłużamy każdą z tych linii, o których sobie mówimy, ponad zakręt, aż do punktu, w którym przekracza ona nasze doświadczenie. Stąd jest jasnym, że możemy je nazwać fantastycznym, ponieważ to doświadczenie zmusza nas do pomyślenia czystej percepcji tożsamej ze wszelakim rodzajem materii. I ono również zmusza nas do pomyślenia czystej pamięci tożsamej z całością przeszłości. Czyli tak naprawdę, jeżeli pamiętacie ostatnią audycję, mówiliśmy sobie o tym, że filozofia Bergsona wykracza poza to, co możemy nazwać postrzeżeniem, percepcją ludzką. I to jest ten rodzaj takiego fantastycznego przedłużenia tych dwóch linii. Percepcja tożsama ze wszelkim rodzajem materii. Możemy sobie wyobrazić naszą percepcję w stosunku do wszystkiego, co możemy sobie wyobrazić. możemy sobie wyobrazić naszą pamięć tożsamą z całością przeszłości świata. Tutaj się otwiera też inny temat związany z filozofią Bergsona, działania rzeczywiste, a działania możliwe. I tutaj jest właśnie o tym mowa. Jest tutaj mowa o działaniach możliwych. Taki jest właśnie sens często stosowanego przez Bergsona porównywania postępowania filozofii do procedury rachunku różniczkowego, kiedy już wykorzystaliśmy w doświadczeniu niewielki przebłysk wskazujący nam linię artykulacji. No i jeżeli już to wykorzystaliśmy, to pozostaje tylko przedłużyć ją poza doświadczenie, zupełnie tak, jak matematycy odtwarzają za pomocą nieskończenie małych składników, które postrzegają z krzywej rzeczywistej formę samej krzywej rozciągającej się poza nimi w ciemności. No to wiemy, o co chodzi. Chodzi o to, że jak sobie tam narysujemy prostą, to prosta nie ma niby początku ani końca, także jest to jakiś tam rodzaj nieskończoności.
Thank you.
Teraz absolutna nowość, czas na wiadomości w audycji 80. Ostatni człowiek, który był na Księżycu, nie żyje. Zmarł Gene Cernan, ostatni człowiek, który brał udział w lądowaniu na Księżycu. Jak podaje Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej, 16 stycznia bieżącego roku, zaledwie kilka tygodni po śmierci innego astronauty Johna Glenna, w wieku 82 lat odszedł Gene Andrew Cernan, 11 i póki co ostatni człowiek, który stąpał po naszym naturalnym satelicie. Miało to miejsce w roku 1972. Brał on udział w trzech misjach kosmicznych w ramach programu Gemini i Apollo, Gemini 9A, Apollo 10 oraz Apollo 17, którą dowodził. Czyni go to jednym z trzech ludzi, którzy odwiedzili Księżyc dwukrotnie. Kapitan Cernan jest też autorem znanej fotografii The Blue Marble, przedstawiającej Ziemię z odległości około 29 tysięcy kilometrów. Szybko emerytowany, bo w roku 1976 zajął się prowadzeniem własnego biznesu oraz występami telewizyjnymi, w których poproszono go o opinię na tematy związane z lotami kosmicznymi. Zrealizował on również dokumentalny film autobiograficzny. Rodzina astronauty w oświadczeniu podaje, iż jego śmierć nastąpiła z powodów zdrowotnych, nie udzielając bardziej szczegółowych informacji. Niemieccy i egipscy archeolodzy odkryli 8-metrowy posąg i 10 razy mniejszą statuę we wschodniej części Kairu. Obiekty te położone były w pobliżu istniejącej w starożytnym Heliopolis świątyni zbudowanej przez Ramzesa II. W warstwie gruntowej w biednej wschodniej części Kairu zespół archeologów z Egiptu i Niemiec znalazł posąg o wysokości blisko 8 metrów wykonany z kwarcytu. Ponieważ znajdował się blisko ruin Świątyni Słońca w miejscu starożytnego Heliopolis, najprawdopodobniej, zdaniem archeologów, jest on przedstawieniem egipskiego faraona Ramzesa II, który ją ufundował. Posąg zachował się częściowo. Wydobyto po piersie wraz z dolną częścią i kilkoma fragmentami głowy oraz koroną wskazującą na władzę królewską. W samym miejscu znaleziono też statuę przedstawiającą najprawdopodobniej wnuka Ramzesa II, Setiego II. Szacuje się, że oba obiekty liczą około 3000 lat. Gdy już zostaną zakończone prace archeologiczne i wydobyte będą pozostałe ich części, stanąć mają one przy wejściu do Wielkiego Muzeum Egipskiego w Gizie, którego otwarcie planowane jest na przyszły rok. 23. Targi regiony turystyczne na styku kultur w Łodzi 17-19 marca 2017. Edycji targów 2017 przyświecało hasło Daj się urzec, a regionem partnerskim było Mazowsze, promujące na przykład aktywną turystykę wodną poprzez lokalną organizację turystyczną Trzech Rzek, związaną z ogłoszeniem roku 2017 rokiem Wisły. Premierę miały dwa nowe przewodniki, Mazowsze z biegiem Wisły i Mazowsze 24, ale dostępne też były świeżo wydane przewodniki pod tytułem Drewniane obiekty sakralne Mazowsza, zamki, pałace i dwory Mazowsza. Miastem partnerskim był Piotrków Trybunalski, obchodzący w 2017 roku 800-lecie istnienia. Drodzy słuchacze, to by było na tyle. To była audycja 80, lecąc za prosto ze studia 80. Może tematy trochę skomplikowane, ale mam nadzieję, że przynajmniej wdzięcznie wyłożone, może tak, chociaż nie chcę tutaj jakoś siebie za bardzo gloryfikować, bo to zazwyczaj no, była dosyć ciężką robotą, żeby analizować kwestie takich myślicieli jak Henry Bergson, czy tam Edmund Husserl, czy tam ktoś inny jeszcze w ogóle z tego bardzo zaawansowanego sztabu filozoficznego XX wieku. Wracamy za tydzień. Mówię jeszcze raz, jeżeli macie ochotę wesprzeć audycję 80, wspierajcie. No to do następnego razu. To mówił Remigiusz Knapik.
Ha, audycja 80. Ha, ha, audycja 80. Ha. Audycja 80. Ha, ha. Ho, audycja 80.